Wiecie, dzisiaj chciałbym mówić na temat, dlaczego na świecie, dlaczego w Kościele istnieje tylu hipokrytów. Może zacznę od tego. Jakiś czas temu oglądałem, to już jakiś czas temu było program na TVN, gdzie dwóch dziennikarzy przebrało się za eleganckie garnitury i udawali przedstawicieli pewnej firmy, która zakłada te maszty telefonii komórkowej. Wiecie, które? Takie te anteny, dzięki którym wasze telefony są w zasięgu. Nawet w zborze. Wszędzie. To tak na marginesie, gdyby ktoś zapomniał wyłączyć, dodałem. Widzę, że szukacie po kieszeniach tym. A więc przebrali się, udawali przedstawicieli którejś tam z sieci i wiedząc, że w wielu miastach Polski, kiedy zakładają taki maszt, to oczywiście protestują zieloni, obrońcy przyrody, bo to gdzieś jakieś gniazdko, to jakaś rzadka sowa mieszka w pobliżu, to jakieś robaczki nie mogą latać, to coś tam jeszcze, podobność pszczoły błądzą i tak dalej, co niekoniecznie jest nieprawdą. A więc poszli do takiego biura w kilku miastach Polski, przedstawiają się, mówią, jesteśmy przedstawicielami zielonych, telefonii komórkowej, przepraszam, i przyszliśmy do was jako do zielonych, abyście nie oprotestowali tego masztu, który będziemy stawiać i abyście nam dali papiery, że on jest nieszkodliwy. I w tym momencie szok. Ukryta kamera nakręciła 4 takie spotkania. Na każdym w ogóle nikt się nie zastanawiał. Przedstawiciele zielonych podawali cenę, mówili, ile będzie wynosiła łapówka, za którą nie będą protestować, i kompletnie ich nie obchodziły żadne zwierzątka, ludzie, promieniowanie. Jeden z tych ludzi nawet powiedział, że zna ministra. Wtedy jeszcze było, jak ten program był u władzy, była przed PiS-em, przed wyborami ta lewicowa ekipa, tam nazwiskami zaczął rzucać, że ja znam takiego, takiego, takiego. I jak nie zapłacicie nam, to nigdy tych telefonów tutaj nie postawicie. Więc ci oczywiście powiedzieli, że zapłacą, wychodzili, po czym ubierali kurtki reporterskie, brali kamerę na ramię i wracali już otwarcie filmując. I niesamowite było, wiecie, prawie każdy z tych ludzi zaskoczony mówił, ja nic nie mówiłem, to jakaś pomyłka, ja nie zrozumiałem, o co w ogóle chodzi i tak dalej, wiecie. Oczywiście wymieniony z nazwiska przedstawiciel rządu powiedział, że nie ma pojęcia, o czym mówię, nikogo nie zna. Hipokryci. To jest hipokryzja. Inny obraz macie w telewizji. Polityków filmują w hotelu, filmują gdzieś tam w ukrytym miejscu. Wszyscy to widzieliśmy, prawda? Bierze, daje, mówi, co załatwi, potem to leci w telewizji. Wstyd. Na całym świecie jest tak. Inna gazeta, magazyn w Polsce. Pamiętam, z uwagą czytałem ten numer tego magazynu. Przeprowadził prowokację wśród duchownych. Wybrali różne kościoły. Co ciekawe, wśród tych kościołów nie było żadnego z ewangelicznych, czyli tych opartych na Ewangelii. Wybrali różne kościoły, czy to tradycyjne, czy takie dość rzadkie. I z tych dużych w Polsce, i z tych małych. I wiecie co? Każdego z tych duchownych w ukryciu udało się przekupić, żeby sprowadził samochód i majątek na kościół. Pomyślałem sobie, szkoda, że do nas nie przyszli. Nie rozumiem, w jaki sposób ludzie mogą zapominać, że Bóg widzi i dać się po prostu przekupić, że sprowadzą na kościół. Chodziło o maszyny, o to, bo wtedy jeszcze przepisy były takie, że można było różne rzeczy robić. A więc każdy z tych duchownych da się przekupić. A co było ciekawe, nie tylko byli u duchownych z takich dużych wyznań, ale również w takich rzadkich kościołów, jakiś tam kościół ostateczny dzieci Chrystusowych, coś tam w starej budzie, wiecie, biskup, u jakiejś babci zarejestrowane, okazuje się, że przedstawiciele kościoła to zorganizowana grupa tak zwanych ABS, czyli absolutny brak szyi i parę czarnych BMW. A inni to byli prawdziwe kościoły. Wszyscy się dali przekupić, ponieważ nie wierzyli w to, co głoszą, albo byli sztucznymi tworami. Hipokryzja. Czy okazuje się, że są ludzie, dla których kłamstwo i oszustwa nie są problemem. W tym samym czasie ci sami ludzie, na przykład zwróćcie uwagę na polityków, mają niesamowicie rozbudowaną pychę, są gotowi obrazić się na każdego, kto śmiałby im coś zarzucić. Zauważyliście? Powiedzcie komuś w Polsce złodziej albo coś takiego. Ludzie są gotowi oburzyć się natychmiast, bez zadawania pytań, ponieważ mają bardzo wysokie o sobie mniemanie, bardzo wysokie poglądy moralne i bardzo niskie wypełnienie swoich poglądów w swoim życiu. Ale przejdę dalej. A co by było teraz? Za chwilę będziemy czytać ze Słowa Bożego. Dzisiaj chciałem trochę później przeczytać z Biblii. Chciałem parę myśli najpierw poruszyć. A co by było, gdyby taką ukrytą kamerę ukryć w zborze? Gdyby ich było parę i można byłoby tak penetrować, przybliżać. I nagrać rozmowy. I puścić to potem głośno w telewizji publicznej. Wyobrażacie sobie? Czy gdyby ktoś tak nas nagrał, o czym rozmawiamy, jako wierzący, to czy nadal bylibyśmy świadectwem miłości, akceptacji i czystości w tym mieście? I teraz ja nie mówię o tym, że wiecie, że mamy być jakimiś sztywniakami żyjącymi w świecie Wielkiego Brata, gdzie ciągle jest ryzyko bycia podglądanym, że mamy tylko mówić o Panu Bogu. Chodzi o to, w jaki sposób żyjemy, kiedy nie mówimy o Panu Bogu, jak wiecie. Co pokazałyby kamery filmujące naszych zborowników, członków naszego zboru, ciebie, mnie, w pracy, w domu, w szkole? Ciekawe, jak byśmy się czuli, gdyby niektóre nasze sprzeczki były nagrane. I tak przed kazaniem by ktoś puścił. Jak byśmy się czuli, gdyby takie rzeczy wyszły? Mogę sobie wyobrazić tytuły filmów na YouTubie. Chrześcijanin podczas nabożeństwa grający na komórce. Akurat nie w naszym zborze, ale zdarzyło mi się już coś takiego. Być na nabożeństwie, gdzie w tylnych rzędach z zapamiętaniem na komórkach grali, wiecie? Aż im nie zwróciłem uwagi. I mi się nie opłaciło, bo się okazało, że to byli akurat tacy ważni zborownicy. I poszli z tym do pastora. I się okazało, że jestem czepialski. Już dzisiaj wielu świeckich ludzi, zapytanych na temat wiary czy Pana Boga, wiecie co odpowiada? Daj mi spokój, nie zamierzam chodzić do żadnego kościoła, ponieważ kościoły są pełne hipokrytów. To jest to, co świeccy ludzie odpowiadają. I oczywiście, wiecie, czasami to w ogóle nie jest prawda, bo czasami ci, którzy tak mówią, sami nimi są. I czasem te wymówki mają zupełnie inny powód, a nie taki, że im hipokryzja przeszkadza. Słyszałem kiedyś, że pewien brat zapytany o powód, dla którego opuszcza nabożeństwo, pastor go zapytał, wiecie, odpowiedział pastorowi: nie chcę już chodzić do tego kościoła, ponieważ ten zbór jest pełny hipokrytów, pastorze. I pastor mu bardzo mądrze opowiedział. Mówi: chłopie, nie przejmuj się, mamy ciągle miejsce na jeszcze jednego więcej. Żyjemy dzisiaj w świecie. Jesteśmy otoczeni ludźmi, którzy wyznają jakieś wartości, w coś wierzą, ale żyją całkowicie przeciwnie temu, co wyznają. Są tacy ludzie, no nie? Ci ludzie, to są ci ludzie, gdzieś tam to są ci ludzie. Powiem wam coś, to jestem ja czasami. To jesteśmy my. To nie są ludzie za górami, za lasami. Sam siebie w moim życiu złapałem na hipokryzji kilkakrotnie, o czym wam później jeszcze powiem. Jeden z takich przypadków sobie nawet zanotowałem, bo mnie czegoś nauczył. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest hipokryta, no my czasami myślimy, że hipokryta to jest po prostu taki w zastępstwie ty ośle, po prostu epitet, żeby kogoś obrazić. Nie. To słowo ma znaczenie. Najpierw powiem tak, zgodnie ze słownikiem PWN, hipokryta to tam pisze, że człowiek fałszywy, dwulicowy, obłudnik, ale to jest jeszcze za mało. Pochodzenie tego słowa, kochani, jest greckie od słowa hipokrites. Oznacza kogoś, kto jest aktorem. Kogoś, kto gra, kogoś, kim nie jest. Czy to jest jasne? Kogoś, kto udaje, ale dosłowne znaczenie tego słowa, takie źródło słów tego słowa, to jest człowiek przemawiający zza maski, człowiek w masce. Aktor gra aby otrzymać oklaski. I oto jest cel życia hipokryty. Inaczej to słowo hipokryta w naszych Bibliach, w naszym tłumaczeniu, które my mamy, jest najczęściej przetłumaczone jako obłudnik, obłudnicy. I wrócę później do tego, Jezus też mówił, że obłudnicy na przykład modlą się na pokaz, prawda? Właśnie uprawiają aktorstwo, ponieważ hipokryta jest aktorem. Udaje kogoś, kim nie jest, aby podobać się publice i zebrać brawa, aby o nim myślano lepiej, aby stworzyć fałszywe wrażenie. Wiecie, czytałem kiedyś w takiej książeczce pewną historię, że pewna kobieta, mamusia, chciała zabłysnąć przy gościach, którzy do nich przyszli na obiad w niedzielne popołudnie i poprosiła swojego 4-letniego synka, mówi do niego, kochanie, pomódź się. Chciała, wiecie, tak pokazać, żeby przy gościach dziecko się pomodliło, żeby... Ale mały nie miał ochoty i mówił, mama, ja nie wiem, co powiedzieć, ty się pomóc. Ona mówi, no nie, synku, pomódź się, no goście czekają. Ale mama, ja nie wiem, co mam mówić. Synku, no... Powiedz to, co słyszysz, że mamusia mówi przed obiadem, mówiła. Mały, wiecie, zamknął oczy i mówi, kochany Boże, po co ci ludzie zwalają się na obiad w taki gorący dzień, amen? Hipokryci. Są w kościele, ponieważ nie wszyscy w kościele są prawdziwymi wierzącymi. Hipokryci są w kościele, ponieważ czasami my w naszym życiu dopuszczamy nieszczerość i kłamstwo. Hipokryci są w kościele, ponieważ czasami nie żyjemy według tego, w co wierzymy. Kochani, chodzenie do kościoła nie zmienia automatycznie czyjegoś zachowania. Czasami ludzie chodzą z dziwnych powodów. Chodzą do kościoła, ja nie lubię tego słowa, do kościoła, ale chodzą do kościoła, bo babcia chodziła, bo niedziela, aby się spotkać z ludźmi. Ale samo chodzenie nie zmieni ciebie. Przyjacielu, przyszliśmy tu dzisiaj, aby w swoim sercu, możesz zapamiętać zabawną historię z dzieckiem, ale przede wszystkim zapisz w swoim sercu, że twoim powołaniem jest chodzić śladami twojego Pana, Jezusa, w każdej chwili. Wtedy będziesz żył według tego, co mówisz. Wtedy będzie się wypełniały obietnice, będą się wypełniały obietnice Słowa Bożego. Wiecie, czasami ludzie mówią, nie wiem, czemu moja rodzina jest niewierząca. Wszyscy wiedzą, tylko oni nie wiedzą. Przecież Biblia daje obietnicę, że żeby się nawrócić, ochrzcić i jak się nawrócisz, to będziesz zbawiony ty i cały twój dom. Dokładnie. Tylko, że to różnie potem wygląda. I nawróci się taki albo taka, wychodzi do zboru i wyraża żony, idziesz na małżeństwo? Nie idę. Do piekła idziesz i tyle. Trwa drzwiami. Się nie nawróci, nie wiem czemu. A czemu miałaby się nawracać? Dla ludzi, którzy mają takie świadectwo, ktoś mówi, jak piłem, to się nie nawracała i teraz, wiecie, zmieniła się tylko używka. Wcześniej pił, teraz jest religijny. To coś więcej się musi stać. Pamiętam kiedyś przed laty, jeszcze w moim domowym zborze, w którym się nawróciłem, przyjechała grupa Holendrów. Nigdy ich nie zapomnę, bo pierwszy raz w życiu widziałem ludzi, którzy wyszli za kazalnicę w klapkach, bez skarpetek, w krótkich spodenkach, wiecie, i w koszulkach. Ale puścili ich, ponieważ oni byli w trasie, byli busem, jechali gdzieś tam daleko, daleko, chyba do Rumunii po drodze, nie pamiętam już dokładnie, jak to było. W każdym razie w takich ubraniach wyszli i zaczęli opowiadać świadectwa. I do dziś pamiętam poruszające świadectwo takiego farmera z Holandii, rolnika, który opowiadał, mówi, że moja żona nawróciła się pierwsza. I wiecie, co mnie szokowało? Mówić, zabroniłem jej pójść na nabożeństwo. A nie pójdzie i koniec. Jak pójdziesz, to pamiętasz. I czekał. I był pewny, przyjdzie godzina 9, to że albo się wymknie, albo zrobi awanturę, albo tak jak zawsze wcześniej między nimi było, pokłóci się, żeby był pretekst. Ale przecież musi pójść. Ale kiedy przyszedł czas na nabożeństwo, jego żona została w domu, tak jak jej mąż kazał. Co już było dla niego szokiem. I przyniosła mu do łóżka śniadanie. I z ogromną radością wręczyła mu śniadanie i mówi, że idzie się teraz do kuchni pomodlić, bo nie mogła dziś pójść na nabożeństwo. Krótko mówiąc, opowiedział o osobie, po której życiu było widać, że poszła za Panem Jezusem. I nie mógł się oprzeć. A dalszego ciągu wam nie muszę opowiadać, skoro stał za kazalnicą i opowiadał. Coś wam powiem. Nasze zachowanie w domu, w życiu. Jeśli nie chcemy być człowiekiem z zamaską, czyli hipokrytą, musimy być sobą, musimy pozwolić Jezusowi, aby ludzie widzieli zmianę. Wiecie, co mi się podoba najbardziej, kiedy rozmawiam z ludźmi i ludzie mówią o mnie, o moim domu, że wy jesteście inni. Szczególnie moi starzy znajomi mówią, ty jesteś inny, zmieniłeś się. Masz więcej pokoju, masz więcej, jesteś taki spokojny, a mi się to podoba. Ponieważ widzę, że nie muszę się wysilać, a ludzie i tak widzą, że Bóg pracuje nad moim życiem. Nie muszę nikogo grać. Jeżeli w naszym domu będzie hipokryzja, to będziemy to widzieć na naszych dzieciach. Wiecie, jeżeli ja będę moim dzieciom mówił, dzieci, nie wolno pić wódki. A one będą widziały codziennie tatusia pijanego, to jest właśnie hipokryzja. Ile razy widzieliście mnie pijanego?
Nigdy.
Czy chciałbym z tą samą odwagą spytać ich, jak będą mieć 20 lat? Wtedy mogą odpowiedzieć, tato, mam powiedzieć prawdę, czy to, co w kazaniu? Nie. Gdzie ja się cieszę, moje dzieci nigdy mnie nie widziały z papierosem, nigdy mnie nie widziały pijanego, moje dzieci nigdy nie mnie słyszały, żebym gnął, bluźnił. Ponieważ nie mogę ich uczyć, że to jest złe, jeżeli będą to widzieć w moim życiu. Politycy w naszym kraju 100% hełmu, 100% Sejmu, przepraszam, chce walczyć z korupcją i 95% Sejmu ma jakieś sprawy w sądzie pewnie. Często ludzie czynią z czegoś tabu, nie chcą o tym rozmawiać, ponieważ nie mogą dać szczerej odpowiedzi. Takim tematem często na przykład w kościele bywał seks. Nie wiem, czy wiecie, że w wielu kościołach ciągle seks jest tabu. Jeżeli nie damy naszym dzieciom odpowiedzi, to ulica też ma odpowiedzi. Jeżeli będziemy się bali mówić z kazalnicy, czy między nami o pewnych sprawach, nie będę mówił nawet pewnych, o sprawach związanych z seksem, z małżeństwem, z płciowością, z czystością w życiu, to inni będą mówić. Świat się nie wstydzi tematu. Świat głośno krzyczy. Świat idzie w paradach równości i nie przejmuje się, co my o tym myślimy. Chodzenie do kościoła nie zmieni twojego życia. Jeżeli chcesz być szczerym chrześcijaninem, musisz dopuścić, aby Chrystus ciebie zmieniał, aby łaska Boża cię zmieniała, aby ludzie widzieli tę zmianę. Musisz się poddawać, dopuścić, co to znaczy. Ktoś powie, to co mam jeszcze zrobić? Już nie palę, nie piję, nie tnę, co jeszcze? Nie, musisz w modlitwie mówić, zmieniaj mnie, Panie. Duchu Święty, prowadź mnie. Panie, Ty jesteś garcarzem, ja jestem gliną. Poddaję się, formuj mnie. Ja myślę, że im więcej człowiek się tak modli, tym delikatniej Bóg może go formować i nie musi go kruszyć. Ponieważ taki ktoś się sam poddaje. Kiedyś słyszałem, jak jeden gość mówił o tańcu w telewizji. Nie przepadam za tańcami, nie interesuje mnie to, ale tak mi utkwiło coś w pamięci. On mówił, że jedną partnerką się tańczy bardzo dobrze, bo po prostu ona się sama prowadzi. A z inną mówi to, jakby chciał wyrwać drzewo z korzeniami. Po prostu ona stoi i nie chce tańczyć. I podobnie jest z Bogiem. Jedni z Bogiem przez to życie po prostu to tak jak w tańcu przewirują. Bo Bóg ich może prowadzić, innych musi czasami powyrywać. Chodzenie do kościoła. Nie czynicie chrześcijaninem tak samo, ja nie wiem, jak chodzenie do urzędu tutaj marszałkowskiego, nie czynicie prezydentem miasta jeszcze. Chodzenie do mechanika nie czyni nikogo samochodem. Chodzenie do kościoła niczego nie zmienia. O, wiem, coś mi się przyda. Lubisz włoską kuchnię? Lubicie włoską kuchnię? A to was nie czyni Włochami. Włochem się trzeba urodzić. To, że ktoś lubi włoską kuchnię, nie znaczy, że jest Włochem. Tak jest z kościołem. Ludzie po prostu lubią chodzić. Niektórzy lubią kazania, gdzie tylko się ich buduje. Inni nie. Inni szukają sobie takiego kościoła, w którym nie, w którym bardziej by im ktoś nagrzmocił. Są różni ludzie. Ale chodzą z różnych powodów. Chodzą, bo lubią. Jedni lubią być chwaleni i zachęcani. Nie zamierzają niczego zmieniać, ale potrzebują kościoła, w którym pastor czy kaznodzieja będzie ich utwierdzał, że wszystko dobrze. Wszystko jedno, Bóg was kocha. Inni nie. Inni są tak samo zepsuci jak tamci, tylko że szukają kościoła, są masochistami duchowymi. Lubią, żeby im tak naładować, żeby się ruszać nie mogli. Ale mają chociaż to poczucie. No, u nas w kościele to taka prawdziwa Ewangelia jest głoszona. Mogą się przed innymi popisywać, ale są tak samo zepsuci jak reszta liberalnego świata. Wielu ich spotkałem w moim życiu. Nigdy nie zapomnę, kiedy moje oczy na pewne rzeczy zaczęły się pierwszy raz otwierać. W jednym ze zborów w Polsce wygłosiłem kazanie na temat owoców Ducha Świętego. I wiecie, co mnie szokowało? Kiedy dwóch braci podeszło, mówią, brat Gulec? A co tak brat dzisiaj łaskawy taki był? My się przygotowali, bracie, że jak nam dasz, to my się nie ruszymy. Ja nagle zrozumiałem, że to są tak samo cieleśni ludzie jak wszyscy. Są ludzie, którzy potrzebowali amunicji do swoich karabinów krytyki, żeby komuś znowu tym nastrzelać po twarzy. Czekali, aż im ktoś nałoży. Jeśli nie jesteś chrześcijaninem, to nikt od ciebie nie oczekuje, byś się zachowywał po chrześcijańsku. Ale jeśli poddałeś się Chrystusowi, to powinna nastąpić zmiana wewnątrz ciebie i na zewnątrz. Jeżeli nie ma zmiany, to nie wysilaj się ze swoim chrześcijaństwem, ale szczerze przed Bogiem zadaj sobie pytanie, czy na pewno się nawróciłeś? Czy na pewno zrozumiałeś, co znaczy chcę iść za Jezusem? Czy zrozumiałeś, co to znaczy, aby Pan dał ci nowe życie? Nie możemy przypominać kierowcy, który ciągle siedzi w starym samochodzie, ale wyznaje, że to jest nowy. Po prostu upewnij się, że na pewno siadłeś do właściwego samochodu. Że nie wsiadłeś do tego schowanego w pokrzywach za domem, tylko do tego nowego, co kupiłeś i co stoi na parkingu. Tu nie chodzi o dyskusję. Pan Jezus się brzydził dyskusjami na temat, co wolno, co nie wolno. Ja wierzę, że w miłości jest coś więcej niż wolno i nie wolno. Wierzę, że bardzo ważne są Boże przykazania, co wolno i co nie wolno. Ale wiem, że miłość jest ponad tym wszystkim. To jest coś, jak wiecie, z małżeństwem. Wyobrażacie sobie męża, który pyta, czy narzeczonego, który pyta swoją narzeczoną, kochana, a ile razy w roku będzie mi wolno ciebie zdradzić? Wiesz, tak, żebym cię nie zranił. To nie jest miłość. Tak jak dzisiaj ludzie przed ślubem, wiecie co robią? Idą do prawnika i piszą sobie takie układziki prawne. Na zasadzie, gdybyśmy się rozwiedli, to jest moja, to jest jej. Ponieważ już w nic nie wierzą. Jeśli jesteś chrześcijaninem, musisz wierzyć. Chrześcijanie usprawiedliwiający się, że wiecie, są tacy, jacy są, że się nie zmienią, są parodią, są bluźnierstwem. Są, powiem inaczej, są kimś, kto przynosi smutek Jezusowi. Czy wyobrażacie sobie garncarza, który z miłością, z radością, z pasją, z Spał całą noc i myślał, przepraszam, nawet nie mógł spać. Próbował spać, ale myślał, co jutro ulepię z gliny. Obudził się rano i wziął glinę. Miał co do tego kawałka gliny wielkie, wielkie marzenia. Miał wielką pasję do niego. Obdarzył go całym swoim artystycznym uczuciem. I nagle ten zlepek błota odzywa się i mówi do garcarza, który go kocha: nie zmienisz mnie, wiesz, ja już taki jestem. Tylko wziąłeś i o ścianę rzucić taką gliną. Bóg ciebie miłuje. Pan Jezus poszedł na krzyż Golgoty z pasją, ze łzami w oczach. Umierał, wierząc w to, że z twojego życia ulepi coś, co przyniesie chwałę Bożą. Nie mów Bogu, już taki jestem. Nic, Panie Boże, nie zmienisz. Uwierz mi, że gdyby Bóg chciał cię siłą zmienić, dawno by cię zmienił. Ale Bóg cię kocha. Bóg może człowieka zmienić. Czasami ludzie muszą dopiero doświadczyć strachu, żeby zrozumieć, że Bóg ich może zmienić. Ja nie wiem, czy wam opowiadałem wam tutaj z tego miejsca, może powtórzę taką historię. Miałem kolegę znajomego, który często do mnie pisał po poradę duszpasterską, ponieważ miał porządny problem. Z pornografią miał problem. I ile by się o tego człowieka nie modlić, ile z nim nie rozmawiać, wiecie, nie szło mu pomóc. W żaden sposób po prostu nie można mu było jakoś, no zawsze wracał, zawsze tyle, że był szczery, no ale ciągle mówi: upadam. I pewnego dnia pod prysznicem wymacał sobie guza. Poszedł do lekarza, lekarz mówi, no że to nie wygląda dobrze. Wiecie, on o pornografii zapomniał. Chłop został uwolniony natychmiast. Spędzał dnie i noce na modłach. Potem ten guz zniknął, okazało się, że to tam od potów coś było. Pomyłka. Ale wiecie co, wolny był na zawsze. Tak się wystraszył. Nagle zrozumiał. Jak możesz oczekiwać, że zmieni się świat przez głoszenie Ewangelii? Bo wierzymy w to, że Ewangelia zmienia świat, tak czy nie? Wierzymy w to jeszcze, czy to już jest nieaktualne? Amen, dokładnie. Wierzymy w to, że może przyjść przebudzenie, że, powiem więcej, ci z was, co mają dzieci, wierzycie, że nawrócą się dzieci, tak czy nie? Wierzycie czy nie? Wyznajcie to, wierzycie, prawda? Jakże możesz oczekiwać, że to się stanie, jeśli dla ciebie chrześcijaństwo to tylko religijne życie i sobie nie stawiasz żadnych zadań? Dlaczego niby twoje dzieci miałyby się nawrócić? Dlaczego miałbym oczekiwać, że mój syn będzie szanował swoją żonę, jeżeli mój syn by widział, jak ja biję moją? Dlaczego miałbym oczekiwać, że mój syn czy moja córka będą się zwracać dobrze do innych, jeśli będą widzieć, że bluźnię na ich matkę, na moją żonę? Dlaczego miałbym czekać, że moje dzieci kiedyś się nawrócą, że spełni się marzenie mojego życia? Modlitwa, którą się modlę, zanim umrę: daj mi, Boże, zobaczyć, jak moje dzieci się nawracają. Chcę zobaczyć, jak służą Bogu. Dlaczego to by się miało spełnić, jeżeli ja dla siebie chrześcijaństwo traktuję byle jak? Uważam, że mi wolno wszystko. Mi wolno mówić o Bogu jedno, a postępować inaczej? Mi wolno mówić, że Jezus to miłość, że chrześcijaństwo to miłość, ale sam żyje inaczej? Mi wolno mówić, że mają się dzieci nawrócić, macie mieć język łagodności i miłości, macie kochać bliźnich, macie nie kraść, macie być tacy, 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 macie, wolno, nie wolno? Ale ja jestem dorosły i odetrzepcie się ode mnie. Świadectwo jest świadectwem. Dlaczego miałoby się coś stać, jeżeli ja nie chcę wziąć krzyża i pójść za Jezusem? Nie wiem, dlaczego miałoby się coś stać. Życie wielu ludzi uczęszczających do zboru to nie chrześcijaństwo. Ale co dalej? Ja wiem, że można się obrażać, ale obrażanie nic nie zmienia. Wiem, że ktoś mógłby się dziś obrazić. Tylu was dzisiaj tutaj przyszło i cieszę się. Ale ktoś mógłby wstać i wyjść i powiedzieć: no, Już zwariował ten nasz pastor. Takie bzdury, ile gdzie indziej. Możesz się obrazić, cóż mogę zrobić. Ale może warto sobie zadać pytanie, dlaczego w chrześcijańskim świecie jest tu ludzi hipokrytów? Przecież my nawet, zobaczcie na nasz kraj, mamy chrześcijański kraj, chrześcijańskie tradycje, kościoły, zbory, święta. A pomimo tego żaden z was nie ma złudzeń nawet. Nawet ci od dewocjonaliów różnych, dewiaci, co chodzą po naszych ulicach, też nie mają złudzeń. Że nie mogą ufać temu, co mówią tak naprawdę, bo to nie działa. Nawet w zborze są tacy ludzie, którym ufasz i tacy ludzie, którym nie ufasz i masz rację. A dlaczego? Czy tylko po to przyszliśmy na społeczność, aby to usłyszeć? Chciałem wam powiedzieć teraz o trzech miejscach. Trzy miejsca, które rzucają mi pewne światło na uczciwość mojego życia. Na brak hipokryzji w moim życiu. Takie trzy miejsca. Nazwałem je teraźniejszość, przeszłość i przyszłość. Moja teraźniejszość, moja przeszłość i przyszłość pokazują, kim naprawdę jestem. I jeśli będziecie się modlić, Duch Święty wam też to pokaże. A więc po pierwsze, moja teraźniejszość. Jestem chrześcijaninem. My lubimy o sobie mówić prawdziwy chrześcijanin. Czasem nam się wydaje, że chrześcijanin to tak jak miód. Że jest sztuczny miód i prawdziwy miód. Kochani, jest tylko prawdziwy miód. Reszta to coś innego. Chrześcijanin to grzesznik, który doświadczył wybaczenia. Amen, czy nie? Chrześcijanin to grzesznik, który doświadczył wybaczenia. Doświadczyłem łaski Bożej. Wybaczenia. W Stanach Zjednoczonych popularne są takie tak zwane bumper stickers, naklejki na zderzaku samochodu z tyłu i Amerykanie lubią w ten sposób wyrażać swoje poglądy. Jedziesz po amerykańskiej ulicy, widzisz głosuj na Busha, głosuj na to, albo wierzę w coś takiego, albo no, różne dziwne treści tam piszą. Jedną z takich treści jest: chrześcijanin nie jest doskonały, chrześcijanin jest ułaskawiony. Biblia nigdzie nie mówi, że jesteś doskonały. Powiedziałem prawdę, czy nie powiedziałem prawdy? Biblia nigdzie nie mówi, że jesteś doskonały, że jesteśmy doskonali. Powiem wam dlaczego. Gdybyśmy byli doskonali, nie potrzebowalibyśmy Biblii. Po co mi Biblia, jak jestem doskonały? Biblia jednak mówi nam, że doświadczyliśmy doskonałego wybaczenia. I teraz tu do tego zmierzam. Jest wielka różnica między hipokrytą a grzesznikiem. Istnieje takie, wiecie, wewnętrzne nieporozumienie pomiędzy wierzącymi ludźmi, oparte, nie wiem, na wyrwanych z kontekstu wersetach, że chrześcijanin to jest ktoś, kto jest bez grzechu. To jest ktoś taki, kto w ogóle, wiecie, nie ma nic wspólnego z grzechem. W jakiś tam sposób tak, ale tak naprawdę to jeżeli ktoś myśli, że nie ma nic wspólnego z grzechem, to chyba jest bardzo nieszczery wobec siebie. Nie ma tutaj na tej sali ani jednej osoby, która mogłaby teraz wstać i powiedzieć, że przez ostatni tydzień ani raz nie zgrzeszyłem, nie zgrzeszyłam. Ja teraz nie mówię, że przez ostatni tydzień doznałeś łaski Bożej, bo to jest to, co potrzebujemy. Doświadczamy łaski Bożej każdego dnia. Słowo Boże mówi w pierwszym liście Jana 1,8. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, to co prawdę mówimy? Sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jest więc dokładnie odwrotnie. Mamy grzechy, ale mało tego, że je mamy. My wiemy, co z nimi zrobić. Bo świat udaje, że ich nie ma. Hipokryci udają, że ich nie ma, bo nie wiedzą, co z tym zrobić. Ja wiem, co z tym zrobić. Hipokryta udaje w swojej masce, że człowiek nie ma z tym problemu, gdy człowiek ma z tym problem. I kolejny werset pokazuje tę różnicę. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Powiem w ten sposób, tylko Bóg może mnie uczynić białym jak śnieg. Amen. Nikt więcej. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamca z niego robimy i nie ma w nas słowa jego. Bo jeśli jest słowo, to wiemy, że jest inaczej. Widzieć Kościół jako miejsce ułaskawionych grzeszników albo jako zgromadzenie hipokrytów, to są dwie różne rzeczy. Zgodzicie się? Moje marzenie to jest zbór w hełmie, który będzie pełny ludzi świadomych tego, że Jezus im wybaczył i że przez to chcą wybaczać innym. Amen? Jezus ci wybaczył. Zostałeś łaski. Jeżeli pytasz, a jaka ta łaska, ja nie czuję, znaczy, że nie przeżyłeś pokuty, że nawet nie wiesz tak naprawdę, co się stało. Człowiek, który doświadczył nawrócenia, doświadczył go we łzach. Pokutował, wracał, zawracał ze swoich grzechów. Kościół, wiele razy to słyszeliście, powtórzę, nie wiem, kto to zdanie powiedział pierwszy, ale Kościół to nie jest klub dla świętych, to szpital dla grzeszników, tak? To jest dla nich miejsce. Dobry szpital. Leczy i ratuje ludzi, a nie wmawia im, że są zdrowi. Wyobraźcie sobie szpital, w którym przestaje się podawać leki, przestaje się ludzi leczyć, tylko stoją nad nimi uśmiechnięte pielęgniarki, puszcza się im miłą muzykę i się mówi, jesteś zdrowy. A mówi, o, boli, boli, nic nie boli, to złudzenie. Bo czasem tak się głosi Ewangelię dzisiaj. Hipokryzja w moim życiu. Pamiętam raz, jak Pan Bóg mnie nauczył, żebym nie był hipokrytą. Nieczęsto o tym mówię. Gdzie był w naszym kościele, nie powiem wam nazwiska, to nie ma znaczenia, pewien pastor. Nie za bardzo go lubiałem, a już zupełnie go przestałem lubić, jak usłyszałem, że on mnie nie lubi. Bo mi powiedzieli, że tu i tam mówi o mnie niezbyt przychylne rzeczy. Akurat znałem jednego z członków jego zboru i tak kiedyś zagaiłem, mówię, no może kiedyś się spotkamy u was w mieście, wpadnę do was, podzielę się słowem, on mówi, raczej wątpię, wiesz, nasz pastor jak słyszy o tobie, to mu źle.
Jak on może?
To ja go też nie lubię. I tak się nie lubiliśmy jakiś czas. Ale co jest ciekawe, to był czas, że akurat był taki zjazd, synod. Potem znowu się o siebie otarliśmy, bo znowu przy jakiejś okazji. I wiecie, co jest ciekawe? Wiecie, jak nasze spotkania wyglądały za każdym razem? Tak wyglądały. Ja wiedziałem i on wiedział. Ja wiedziałem jedno, niech zgaśnie światło, albo niech chodźmy za róg. On wiedział, ja wiedziałem. Ale coś mnie poruszyło. Na jednym z takich spotkań doszło do dyskusji. I ten człowiek zaczął mówić rzeczy, które poczułem, że są od Pana. Nie mogłem sobie z tym poradzić. No, ja przecież go nie lubię. Ale uczciwie czułem, że to, co mówi, ja się z tym też zgadzam, że jestem po tej stronie, że to jest i moja opinia, co on mówi. Potem jeszcze rozmawiałem z innym z braci, z których bardzo lubiałem. Spytałem tego, tamtego pastora, z którym się przyjaźniłem i mówiłem, no on bardzo ciekawe poglądy ma, ciekawy człowiek. Wziąłem telefon, zadzwoniłem do niego. Umówiliśmy się, że spędzimy chwilę, kiedy będzie najbliższy taki czas. Mieliśmy mieć takie spotkanie pastorskie, gdzie też miał być. Pojechałem tam. Spotykam się z nim. Popatrzyłem mu w oczy i poczułem, jak Pan zaczyna mnie uzdrawiać. Powiedziałem mu, wiesz co? Ja czuję, że my byśmy się naprawdę mogli lubić. Chcę Cię coś zaproponować. Chcę do Ciebie przyjechać i pobyć u Ciebie jeden dzień z Tobą, od rana do wieczora. Po raz pierwszy wtedy zastosowałem ten sposób. No dobra, przyjedź, taki wiecie, zaskoczony. Wsiadłem w samochód. To nie jest blisko od hełma, ale też nie za daleko. Pojechałem. Rano Jedliśmy śniadanie, no a ilu was jest w zborze? A jak to nam zły? Nie ma o czym, o pogodzie przecież nie będziemy. Ale potem poszliśmy na spacer. On mi pokazał swoje miasto. Zaczęła się rozmowa. Zaczęliśmy gestykulować, rozmawiać. Tak mnie jakoś za serce wziął. Mówię, chodź, zapraszam cię na obiad do porządnego miejsca. Zjedliśmy porządny obiad. On mówi, słuchaj, mam taką grupę dzisiaj u nas jest domowa. Ja tam nie chodzę, ale chodź, dziś pójdziemy razem. Poszliśmy razem. Wiecie, jak zakończyliśmy wieczór? Na kolanach, na podłodze objęliśmy się i popłakaliśmy się przed Panem. Doznałem uzdrowienia. Tamtego dnia Kościół był szpitalem. Wyznanie było lekarstwem. Jezus był lekarzem. A ja zyskałem duchowe zdrowie. Czy byłem hipokrytą? Tak. Tak ciut, żeby się usprawiedliwić, powiem tak i nie. Tak i nie. Bo byłem nim ściskając mu dłoń i udając, że jest okej. Nie byłem, kiedy poszedłem i postanowiłem wpuścić to światło Boże. I wyznałem grzech. Wiecie, co wtedy zrobiłem? Kto jest hipokryta, pamiętacie czy nie? Kiedy wziąłem i ściągłem, powiedziałem, zobacz, tak wygląda. Może nie najpiękniej, ale tak. Tak wygląda. Kochani, powiem wam, Bóg nam wybaczył, dał nam nowe życie. Nie zmarnujmy tej szansy, co? Jest szansa na naprawdę lepsze życie. Życie, kiedy nie będziemy musieli udawać, bo ludzie są zmęczeni udawaniem. Wiecie, ile ludzi udaje? Dopiero jak wypiją, to tak przy piątym kieliszku przestają udawać. I wtedy słyszycie, jakie mają aspiracje. Ile mogą? Kogo znają? Przy dziesiątym kielichu już niewiele mogą. A rano przychodzi szary, smutny dzień i fałszywa rzeczywistość jest potworna i niebo jest z ołowiu. Myślmy o sobie prawdę. Nie miejmy się za wspaniałych chrześcijan, ale miejmy się za dzieci Boże. Jezus ma moc stawić Cię nieskalanym i czystym przed obliczem Bożej chwały. Ma moc chodzić z Tobą i ma moc Ciebie zmieniać. Widzę, ile hipokryzji, wiecie, jest na co dzień w naszym życiu. Człowiek się może przyzwyczaić. Kierowcy trąbią na siebie. Ja dziś Magdę obtrąbiłem. Ale to celowo. Wiecie co? Kierowcy trąbią na siebie na drogach i pokazują sobie różne nieprzyzwoite znaki. Złoszczą się na tego barana za kierownicą, który nie umie jeździć. Ale kiedy ten sam kierowca, który przed chwilą innemu nadawał od baranów, popełnia taki sam błąd, tak samo się zamyślił, tak samo źle pojechał, tak samo źle stanął, to wiecie, czego oczekuję? Tolerancji i kultury w tym kraju. Paweł, apostoł Paweł, był jednym z najwspanialszych chrześcijan żyjących na świecie. Prawie pół Nowego Testamentu nam pozostawił. Jego życie wielki wpływ wywarło na Kościół. I wiecie co? Myślicie, że miał się za kogoś wspaniałego? Pierwszy Tymoteusza, mogę sobie wyobrazić, jak to pisała drżąca ręka. Prawdziwa to mowa. I w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Myślę sobie, Pawle kochany, ile mnie się lat trzeba uczyć? Ile ja się muszę lat uczyć, żeby móc powiedzieć ludziom, wiecie co? Jestem grzesznikiem, strasznym grzesznikiem, ale Bóg mnie zbawił. Nie muszę udawać kogoś, kim nie jestem. Dziś wiem, że Jezus przyszedł i dla mnie. Wiecie, jeśli chrześcijanie nie są doskonali, to oznacza, że kościoły nie są pełne doskonałych ludzi i nie oczekujmy tego. Często powtarzam, że kościół jest jak tramwaj, w centrum miasta stoi otwarty, każdy może przyjść. Różni ludzie przychodzą. Jesteśmy zborem pełnym ułaskawionych i kochanych przez Boga ludzi. Amen, powiecie na to, czy nie? Nie jesteśmy zborem doskonałym. To nie ma nikogo doskonałego. Kiedy słyszałem, jak kaznodzieja zadał pytanie w czasie kazania, kto jest doskonały? a z tyłu nieśmiało ręka. Mówi, ty? A gość wstaje i mówi, nie ja, ale moja żona, ale nie mogła dziś przyjść. Nie, nikt nie jest doskonały. Cieszę się, że ten zbór jest pełny grzeszników, których Bóg ułaskawił i kocha ich. Wiecie o tym, że ten zbór ma coś wyjątkowego? Jest jedyną organizacją w tym mieście, która za warunek członkostwa wymaga bycie wcześniej upadłym grzesznikiem. Żadna inna organizacja ani firma nie ma takich wymagań. Tylko my. Jeżeli ktoś by przyszedł do nas i powiedział, chce się ochrzcić, chce się tutaj zapisać, chce być członkiem, no oczywiście jeśli chodzi o grzech, ja z tym nie mam nic wspólnego, nigdy nie zgrzeszyłem. To sami wiecie, no głosilibyśmy mu Ewangelię. Prawdziwy chrześcijanin jest kimś, kogo ułaskawiono i wie o tym. Drugie miejsce, gdzie pada światło prawdy, to jest prawdziwy chrześcijanin, albo nawet nie będę mówił prawdziwy, bo nie ma nieprawdziwych. Chrześcijanin nie jest tym, czym był wcześniej. Kochany, jeżeli twoje życie zostało dotknięte przez Ducha Świętego, jeśli Jezus coś uczynił, to już nie jesteś tym, czym byłeś wcześniej. Teraz patrzymy w przeszłość. Jesteś chrześcijaninem, tak? A więc nie jesteś już tym, czym byłeś wcześniej. Pamiętasz, kim byłeś? Jeśli jesteś ciągle tym, czym byłeś, to już to nie jesteś tym, czym mówisz, że jesteś, bo mówisz, że jesteś chrześcijaninem. Ja wiem, że my mamy wysokie wymagania wobec innych chrześcijan i ogrom łaski Bożej wobec nas samych. Chrześcijanin nigdy nie traci nad sobą kontroli. Amen. Nigdy się nie denerwuje. Nie klnie, nie pali, nie pije, nie przysięga na nic? Czy to już wszystko, co Wszechmogący Bóg przewidział dla Kościoła? No myślę, że czasami spłycamy sprawę. Pomyślałem sobie kiedyś, zamiast gorszyć się, że niektórzy upadli. Dlaczego moje serce nie jest tak skonstruowane, że nie gorszę się czynić upadkiem, ale myślę, jak dobrze, że tak daleko doszedł, że tak długo szedł. Że nie gorszę się tym, że ktoś powoli się zaniedbuje, ale zaczynam się o niego modlić. Od jakiegoś czasu modlę się o niektórych członków naszego zboru. Kiedyś może bym się zwierzył radzie starszych, powiedział, że zwróćcie uwagę na tego czy tamtego. No jak tak dalej pójdzie, to trzeba będzie coś zrobić. Przestałem mówić, chyba że już muszę powiedzieć. Dzisiaj Bóg mi szczególnie przypominał jedną osobę z naszego zboru. Nie chcę nazwisk kazanic rzucać, nieważne. Ale zacząłem się o nią modlić. Panie, posil, Panie, nie pozwól, żeby padała. Daj jej iść dalej. Zobacz na siebie. Masz daleką drogę przed sobą. Ale jeżeli poszedłeś z Jezusem, już nie jesteś tym, kim byłeś. Jeśli ciągle jesteś tym, kim byłeś, to czas, żebyś poszedł za Jezusem. Drugi list do Koryntian 5:17. Wielka prawda. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A my żyjemy, jakby tego nigdy nie było napisane. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, chodzi do kościoła, a poza tym wszystko po staremu, nic się nie zmieniło. Jakaś zła wersja. Jeśli oddałeś Panu swoje życie, Biblia nawet mówi, szczególnie Biblia to podkreśla, nie jesteś już tym samym. Trzecie miejsce prawdy. Na tym będę powoli kończył zaraz. Chrześcijanin, czyli ty, związany z Bogiem, z Chrystusem, chrześcijanin staje się dziś tym, czym będzie w przyszłości. To dzisiaj decyduje się twoja przyszłość. Czasami rozmawiam z moim synem na temat chłopaków, którzy są w klasie. Ja nie miałem takiego przywileju, aby rozmawiać w ten sposób z moim ojcem. Nigdy nie miał ani czasu, ani możliwości takich, żebyśmy tak blisko mogli rozmawiać. Ale czasami mówię mu, zobaczysz, że ci, którzy dzisiaj zaniedbują wszystko i lekceważą, w przyszłości będą nikim, bo dokładnie tak było w mojej klasie. Pamiętacie ludzi z waszej klasy? Byli tacy, którzy są kimś. No i tacy, którzy dokładnie są tym, czym już wtedy wiadomo było, że będą. U Boga jest taka możliwość, że dziś możesz wszystko zmienić. Pamiętam, jakiś czas temu przeglądałem na naszej klasie portal i odnalazłem z kilku swoich szkół osoby. I pamiętam, wyświetliłem jedną dziewczynę i siedzieliśmy z przyjacielem, z jednym bratem. Mówię, o, tą pamiętam, nic się nie zmieniła. Mówię, ona się najlepiej uczyła i tam patrzę, ciekawe kim jest. Patrzę, a tam pisze Collegium Medicum. Okazuje się, że to jakaś pani ordynator. Chirurg. Ja mówię, zawsze wiedziałem, że ona będzie kimś. Podobnie dzisiaj. Jeżeli pozwolisz, aby Jezus kształtował twoje myśli, serce. Jeżeli będziesz szczery przed braćmi, przed Kościołem. Pozwolisz się prowadzić Duchowi Świętemu. Będziesz kimś w tym Bożym sensie. Ja teraz nie mówię o stanowiskach, o byciu kimś w świeckim sensie. Byciu kimś, tak kimś jak, nie wiem, jak był Hudson Taylor. W oczach świata był śmiechu wartym wariatem. Ale w oczach Bożych był wielkim Bożym mężem. Był kimś dla Kościoła. Wiecie, kiedy Hudson Taylor zaczynał swoją służbę, pojechał do Chin. Ubrał, tak jak wszyscy kaznodzieje, marynarkę. Piękne buciki, melonik i poszedł do Chińczyków. A Chińczycy poubierani po swojemu, swoje fryzury, swoja moda, swój styl. On poszedł i się okazało, że misjonarze, którzy tam przyjeżdżali, usługiwali tylko obcokrajowcom mówiącym po angielsku. A on poszedł na taką wieś zapadłą, gdzie ani nigdy nie słyszeli o żadnych misjonarzach. Wiecie, stał tam jak klaun w tych wypastowanych butach, z laseczką, z melonikiem. Chińczycy go oglądali jak małpę. Jeden z Chińczyków podszedł do niego i zaczął go ciągnąć za guziki z tyłu, bo on miał tutaj taką, wiecie, marynareczkę spiętą z tyłu takim paseczkiem. I się go pytają, co za kraj jest twój? Czy wy jesteście normalni guziki nosić na plecach? Hudson Taylor wrócił i tłumaczył swoim przełożonym, że tak z tym nic nie będzie, że to trzeba inaczej. Kiedy go następny raz zobaczyli, był człowiekiem, któremu Bóg zaczął dawać łaskę. Bóg zaczął błogosławić ludzi. Przez jego służbę zaczęły się nawracać tłumy Chińczyków. Zapuścił długie, prawie do ramion włosy. Zrobił sobie dwa warkocze i nosił niebieskie ubranie, takie jak Chińczycy. Oczywiście został wyłączony i wykluczony natychmiast ze społeczności, w której był. Bo przecież mężczyźnie nie przystoją długie włosy. Dokładnie. To jest wszystko, co widzieli. To jest wszystko, co chcieli poznać. Oczywiście potem, kiedy już był bohaterem, no to było inaczej. Wtedy uczyli się interpretować niektóre rzeczy. Ja nie twierdzę dzisiaj, że ktoś nie powiedział, że głosiłem. Się okaże, że od jutra wszyscy bracia zapuszczają taką welę po... To nie jest to, co mówiłem. Mówiłem, że Królestwo Boże to coś więcej niż wolno, nie wolno. Że ktoś wielki w oczach Bożych to ktoś więcej niż wielki w oczach tego świata. Chrześcijanin to ułaskawiony grzesznik, to już mówiłem. Chrześcijanin nie jest tym, kim był i chrześcijanin staje się dziś tym, czym będzie w przyszłości. Jeśli nie będę hipokrytą, lecz będę tym ułaskawionym grzesznikiem, zmienionym człowiekiem, to wiecie, co się stanie? No co się stanie, jeśli nie będę hipokrytą w Kościele? Będę grzesznikiem, którego przemienia Boża łaska, to co Bóg zaczął. Wiecie, co się stało? Stanie, kiedy Pan Jezus przyjdzie, zabierze mnie do siebie. To się stanie. Zabierze mnie do siebie. Dzisiaj Bóg nas do tego przygotowuje. Posłał nam pocieszyciela, pomocnika, Ducha Świętego. Ten w cudowny sposób działa, w taki Boży sposób, zobaczcie, wpływa na oczyszczenie naszego wnętrza. W jaki sposób? Gdy narozrabiamy, to namawia nas do wyznania. Macie coś takiego? Jak narozrabiasz. Przygotowując dzisiaj to słowo, czytałem, zainspirował mnie pewien artykuł I tam pastor opowiadał taką historię, amerykański, że do jego zboru przyszedł jakiś bardzo znany dziennikarz. I wszyscy, o, tam siedzi z tyłu, wszyscy go znali z wiadomości, wiecie. I do ich zboru przyszedł, więc on zaraz po kazaniu tam poleciał. Dzień dobry, nazywam się tak i tak. Oglądam każdy pana program. A ten dziennikarz spojrzał na niego, wiecie, z twarzą pełną pogardy nagle zrobił. Jak miał taką zadowoloną, nagle z taką trochę pogardą i smutkiem spojrzał. Mówi, to musi być, pastorze, bardzo trudne oglądać codziennie mój program, bo jesteś bardzo zajęty. I bez słowa wyszedł. Nie odpowiedział ani życzeń ani tego. I ten siedzi w domu i sobie myśli, faktycznie, może tam raz w tygodniu widział ten program z nim. Ale mówi, doszło do niego, że on po prostu zwyczajnie jest oszustem. I mówi, siadł, napisał mu list. Drogi panie, taki i taki. Wczoraj, kiedy panu uściskałem rękę, zwyczajnie pana kłamałem. Nie oglądam każdego pana programu. I dopiero jak mu posłał taki list, to ta relacja między nimi się stała normalna i dopiero mu ulżyło. Duch Święty sprawia w nas, że tak jak narozrabiamy, to namawia nas do wyznania. Daje nam odwagę i pokorę, by prosić o przebaczenie. Daje nam siłę, abyśmy potem mogli żyć tak, jak naucza Słowo Boże. Wiecie, grzesznik, który przychodzi i prosi o przebaczenie, to jest ktoś, na kogo się nawet już trudno pogniewać. Ja nawet wiem sam jako ojciec, moje dzieci wiedzą. Jak znajdę coś zepsutego w domu, to mnie normalnie, wiecie. Ale jak przyjdą i powiedzą, to jakoś lżej. Mamy 4 dzieci i jakieś zwierzę grasujące po naszym domu, zawsze dzieciom mówię. To zwierzę się nazywa nie ja. Jak się coś stanie, to się pytasz dzieci, kto to zrobił? Nie ja. Myślę, gdzie ta nie jest? Jak to mnie jest, łapie. Nawet już im kiedyś zorganizowałem konkurs rysunkowy, żeby narysowali nie je, jak wygląda. Duch Święty kształtuje w nas charakter Chrystusa i dba o to, abyśmy rodzili Jego owoce. I pomyślcie, jeśli taki materiał przerabiamy tutaj na ziemi, w tej duchowej zerówce, to co będzie tam w niebie? Jakie wspaniałe rzeczy Bóg ma dla nas. Oto do czego Bóg przygotowuje nas. Abyśmy byli czyści, wolni, święci, naprawdę doskonali. Kiedyś tam, gdy przyjdzie ten dzień, który może nadejść dziś, jutro, nie wiem kiedy, ale nadejdzie, nie pożałujecie, że nie byliście hipokrytami. Nie pożałujesz, że mówiłeś prawdę. Nie pożałujesz, że pozwoliłeś, by Duch Święty cię prowadził. Nie pożałujesz. Wiesz, dlaczego możesz być pewny? List do Filipian mówi, że to jest pewność. Filipian 1,6 mówi, że mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Będzie czy nie będzie? Rozpoczął i będzie. Nie będzie nikogo takiego, kto by się nazywał niedorobiony, zbawiony. Niedorobiony chrześcijanin. Gdzie natomiast w życiu hipokryty narasta ciężar. Rola coraz trudniejsza. Do grania. Mylą się już maski, już nie wiadomo przed kim która. Mylą się dialogi. Jest rozczarowany i hipokryta oddaje powoli kawałek po kawałku chrześcijańskiego życia. Ilu ja już widziałem ich w moim życiu. Ile lat jestem już pastorem, tylu widziałem ich. Chodzili do zboru. Mieli tyle do powiedzenia. Krytykowali, opowiadali. Nie ma dzisiaj śladu. Gdzie hipokryta się powoli rozczarowuje, a diabeł mu zabiera kawałek po kawałku. Czyli najpierw to jest rozczarowany poszczególnymi ludźmi w zborze. Ma takie stopnie rozczarowania. Najpierw ludźmi. Mówi do innych, no ten i ten, to ja mam dość. To tacy ludzie chodzą do zboru. Potem już jest rozczarowany całą społecznością. Potem już całą denominacją. Potem w ogóle wszystkimi wierzącymi. A potem to już Pana Boga nawet nie ma. Powoli zostaje okradziony z wszystkiego. Coś wam powiem.
Mnie nie rozczarowuje upadek. Smutno mi jest, kiedy komuś z was się zdarza upadek. Smutno mi, kiedy ja zawodzę. Wiem, że w niebie nie wygląda to w ten sposób, że Pan Jezus wstaje i mówi, a ja myślałem, że on jest lepszy. Bóg nigdy nie mówi, o gdybym tylko wiedział, wiecie o tym? Bóg nigdy nie mówi, gdybym tylko wiedział. Bóg wie, że zawiedziesz. To jest tak, jak ja wiem, czasami w których sytuacjach moje dzieci zawiodą, ale wiecie, co mi się podoba? Że chcą, że starają się, że próbują. Że jest w nich życie, jest w nich pasja, jest w nich chęć, żeby przejść ten problem. Kościół może nie jest doskonały, ale jest Bożym Kościołem i Bóg ma w nim miejsce dla ciebie i dla mnie. Bycie chrześcijaninem daje mi nadzieję. Ciągle jestem na Bożym warsztacie, to jeszcze nie koniec. Kiedy miałem te trudne chwile ze zdrowiem, pamiętam, powiedziałem wtedy do kogoś z tych, co mnie odwiedzali, do kogoś z was, że jedna rzecz mnie tylko cieszy, że mnie Pan Bóg na boczną półkę nie odstawił. Że nie leżę gdzieś jak jakaś niedokończona rzeźba. Jak jakiś niedorobiony kawałek drzewa, który się wyrzuca na półkę, a niech leży, już z tego nic nie będzie. Tylko ciągle czuję, że jestem na warsztacie. Ciągle czuję, że kółko garncarza się kręci, także aż mi się w głowie kręci. I niech się kręci. Dziękuję za to Bogu. Co dalej z tobą? Może dzisiaj w czasie tego słowa zrozumiałeś, że w swoim życiu też jesteś hipokrytą. Może jesteś hipokrytą. Ja ci nie ubliżam. To znaczy człowiek w masce. Może jesteś człowiekiem w masce. Może musisz grać. Może zupełnie inaczej wszystko widzisz. Jeden z wielkich teologów, John Stott, powiedział takie słowa. Czym jest rak dla ciała, tym jest hipokryzja dla Kościoła. Wiecie, czym jest rak dla ciała? Widzieliście kiedyś chorego na raka? Tym jest hipokryzja dla Kościoła. Tacy ludzie najczęściej doprowadzają do tragedii. Wiecie, ciekawe jest dla mnie to, że Jezus tak wiele słów mówił przeciwko hipokrytom, ale i potępiał ich, ale nie potępiał grzeszników. Do grzeszników tak źle nie mówił, jak do hipokrytów, czy inaczej, obłudników. Stawia nas Jezus w swoim nauczaniu przed wyborem. Kim chcesz być w Kościele? Jak to zrobisz? Kogo Jezus nazywał hipokrytami? Uczonych w piśmie, faryzeuszy. Ludzi dość pobożnych. Wiecie, hipokryta równa się obłudnik. To samo znaczenie. I tak już kończę od pół godziny i skończyć nie mogę tego kazania. Ale jeszcze nikt nie chrapie, także... Wiecie, ja lubię te czwartki nasze, te wieczory, kiedy się spotykamy, żeby studiować Biblię. Czuję, że wnoszą coś do zboru, co go zmienia. Pan Jezus powiedział tak, posłuchajcie teraz, co Jezus mówi o naszej postawie, tam, gdzie najczęściej nam się hipokryzja przydarza. I na tym może parę rzeczy jeszcze tutaj i będę kończył. Po pierwsze, Jezus mówi o rozmowie z Bogiem. Co mówi? A gdy się modlicie, nie bądźcie jak kto? Jak obłudnicy. Obłudnicy znaczy hipokryci, tam możecie wpisać. Gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę, powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Oni lubią się modlić jak? Tak, żeby pokazać ludziom. Tu jest zupełny brak społeczności, własnej relacji z Bogiem. Brak osobistej modlitwy. Ale ludzie wszyscy myślą, że oni się modlą, tylko Bóg wie, że nie. I dalej o poście to samo. Gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy. Szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Pamiętacie, jak Słowo Boże mówi o Mojżeszu, kiedy pościł? Mojżesz pościł raz 40 dni, potem znowu 40 dni. Mojżesz pościł tak, że nie jadł i nie tylko nie jadł, ale i nie pił. Ale kiedy wrócił po tym poście, to się świecił. Lśnił od Bożej chwały, tak czy nie? Pamiętacie to, prawda? Wiecie, czemu Mojżesz nie umarł? Słuchajcie, nikt nie jest w stanie przeżyć. Na pustyni, jeszcze wychodząc na górę, bez wody i bez chleba, nie ma siły, żeby 40 dni człowiek przetrwał. A Albo inaczej powiem, jest siła, żeby przetrwał. Mojżesz znajdował się w obecności Bożej. Na górze Bożej spoczął obłok. Żydzi mówią na to szekinach, czyli Boża obecność. A w tej obecności nie ma śmierci. W tej obecności mógł żyć i żyć i żyć. Nie da się w Bożej obecności paść trupem z głodu, z braku chleba. Miał mi inny pokarm po prostu. Czy Bóg jest obiektem czci w twoim życiu modlitewnym? Czy ty? Czy czasami znam takich ludzi, którzy ciągle by się domagali jakichś modłów, ponieważ mają taki deficyt osobistej relacji z Bogiem? Może by ktoś ciągle za nich? Kolejna rzecz, właściwa ocena siebie przed Bogiem. Zobaczcie, co Jezus mówi, Mateusz 7,5. Obłudniku, wyjmij najpierw, obłudniku, czyli hipokryto, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Chyba nie trzeba komentować tego wersetu w ogóle. Stosunek do biednych. Też Biblia mówi, że możemy być hipokrytami, jeśli chodzi o dawanie i stosunek do biednych. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Po co to czynią? Aby ich co? Ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Wiecie, dawanie to też jest sztuka. Po pierwsze, od razu może powiem, że to nie dotyczy dziesięciny, ten werset. Niektórzy mówią, że jak to jest na przykład właśnie, że no dziesięcina u księgowej się wpisuje i tak dalej, czy że dziesięcinę się tam podaje i tak rozlicza i tak dalej. Nie wiem, nie będę wchodził w szczegóły, powiem wam jedno. Akurat to, że nie wie prawica, co czyni lewica, dotyczy jałmużny, czyli wspierania biednych, aby ich nie poniżać. Bo kiedy ludzie zdawali, dary dawali do kościoła, to jest zupełnie inaczej napisane. W Dziejach Apostolskich jest napisane, że kładli je u stóp apostołów. To jest otwarte dawanie. Jałmużna dotyczy tego, że nie powinniśmy trąbić. A poza tym, wiecie, dawanie też pokazuje, powiem wam, że planuję z wami jeszcze porozmawiać z całym zborem, jak będzie, przestudiowałem dokładnie nasze ankiety, które robiliśmy. Pamiętacie, na członkowskim były takie ankiety. Ci z was, co są członkami, to wiedzą, o co chodzi. 10 lat temu ostatnia chyba taka była i teraz znowu zrobiłem. I ja je studiowałem i mówię do braci, że ciekawe są, tak jak powiedziałem, dotrzymałem słowa, nie dochodziłem, kto wypełniał, czy to charakter pisma, żeby go złapać. Nie. Po prostu chciałem ogólnie widzieć, jaki jest bór. Ale wiecie, co jest ciekawe? Niektóre ankiety same sobie przeczą. Na przykład są takie ankiety, które wymagają ode mnie, żebym nigdy nie wyjeżdżał. Wymagają, żeby nabożeństwa były na wyższym poziomie, żeby Kościół się lepiej rozwijał. Ocena przy pomoc i dawanie na budowę, 1 albo 2, dziesięciny nie daje. Kto to jest ktoś taki? Pomyślałem sobie, przypomina mi się, wiecie, pewna anegdota. Jak wracała rodzina ze zboru, i ojciec narzekał na pastora. Beznadziejne kazania. Mówi, coraz nudniejsze. On się chyba w ogóle nie przygotowuje. A dziecko mówi, tata, a czego ty oczekiwałeś za $2? Akurat z amerykańskiego rynku. Dajemy czasem bardzo mało z siebie, a mamy wielkie oczekiwania. Oczywiście ja szanuję ten głos. Ta osoba, wiem, że być może nie myślała tą logiką, co ja. Może była niedoświadczona i nie rozumie, że żeby dużo pożnąć, to trzeba dużo posiać, tak? Żeby zbierać obficie, trzeba obfitą miarą dawać. Być może to, czego nie potrafisz wziąć, kochany człowieku, to nie potrafisz wziąć nie dlatego, że tego tu nie ma, ale dlatego, że Duch Święty nie pokazuje ci jeszcze pewnych rzeczy. Gdyż musisz kroczek po kroczku w posłuszeństwie Bogu żyć swoim chrześcijańskim życiem. Nie mówię tu o anonimowych ankietach. Ci z was, co się podpisali, nie komentuję. Zresztą obiecuję, że nie będę na pewno złośliwie w ogóle komentował tych rzeczy. To zrobiliśmy po to, aby być lepszym zborem, a nie gorszym. Ale już widzę po prostu, że kłaniają się pewne sprawy, trzeba nauczanie wprowadzić na pewne rzeczy. I na koniec powiem jeszcze coś, co jest bardzo ważne, serce. Zanim powstaniemy do modlitwy. Izajasz prorokował. Mateusz pisze o tym, obłudnicy, czyli hipokryci inaczej. To słowo zwraca się do hipokrytów. Dobrze prorokował o was Izajasz w słowach. I teraz tu jest definicja hipokryty Pana Boga. Definicja hipokryty według Pana Boga. Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Czyli mówimy kocham, a co? A nie kochamy. Mówimy tak, a mamy na myśli nie. Nie zawsze mnie dziwiło, że ludzie tak postępują. Przecież nie płacą im za chodzenie do kościoła. Po co chodzą, skoro nie chcą na całego? Przecież życie faryzeusza opierało się na wolno, niewolno, czyste, nieczyste. Bóg tutaj mówi, chce waszego serca. Cała Biblia krzyczy posłuszeństwa, chce nie ofiary. Słowo Boże to nie żelazna kula, którą człowiek zostaje uwięziony, przypięta mu do nogi, ma sprawić, żeby nie czuł się zbyt wolny w tym świecie. Słowo Boże musi się stać radością. Proś dzisiaj, aby Duch Święty jakoś użył to słowo w twoim życiu. I powiem wam jedno. Jeżeli będziemy szczerzy przed Bogiem, Bóg da nam siłę, abyś mógł sięgnąć i wiesz co zdjąć? Abyś mógł zdjąć maskę, abyś był sobą. Aby się twoje talenty pokazały przed Bogiem. Ponieważ Pan zamierza cię użyć. Ponieważ dłużej nie musisz chodzić w tej masce. To może naprawdę zmienić wszystko. Niech Pan was błogosławi.